Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Franciszek zachęcił do pomagania chorym oraz okazywania bliskości więźniom. Watykan pogratulował Donaldowi Trumpowi wyboru na prezydenta USA. Dobiega końca jubileusz miłosierdzia. W tym czasie do Watykanu przybyło ponad 20 milionów pielgrzymów. Witam 9 listopada i zapraszam na aktualności. Szpitale to prawdziwe katedry cierpienia, w których unaocznia się jednak również moc miłości, kiedy ktoś okazuje chorym pomoc i współczucie, mówił Franciszek na audiencji ogólnej. W jednej z ostatnich kateches jubileuszowych mówił o dwóch kolejnych uczynkach miłosierdzia względem ciała – więźniów pocieszać i chorych nawiedzać.
Chory często czuje się samotny. Nie da się ukryć, że zwłaszcza w naszych czasach, właśnie podczas choroby, najgłębiej doświadczamy samotności. Odwiedziny mogą sprawić, że osoba chora poczuje się mniej samotna, a przecież nawet chwila spędzona w czyimś towarzystwie jest wspaniałym lekarstwem. Uśmiech, trochę czułości, uścisk dłoni to gesty proste, ale bardzo ważne dla tych, którzy czują się pozostawieni samym sobie. Iluż ludzi poświęca się odwiedzaniu chorych w szpitalach czy w domach? Jest to bezcenne dzieło wolontariatu. Gdy pełni się je w imię Pana, wówczas staje się także wymownym wyrazem miłosierdzia.
Polakom Franciszek przypomniał o bliskim już końcu roku miłosierdzia.
Zbliżając się do zakończenia jubileuszowego roku miłosierdzia, dziękujemy Panu za wszystkie łaski, jakie otrzymaliśmy jako dar Jego boskiej czułości dla nas i modlimy się, aby mocą Ducha Świętego wspierał nasze dobre postanowienia i nasze uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy wobec tych, którzy ich potrzebują. Niech Wam zawsze towarzyszy Boże błogosławieństwo.
Watykan pogratulował Donaldowi Trumpowi wyboru na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin wyraził nadzieję, że nowy amerykański przywódca będzie pracował na rzecz pokoju w świecie.
Przede wszystkim musimy przyjąć z szacunkiem wolę, jaką wyraził naród amerykański, korzystając z demokracji, co, jak mnie poinformowano, cechowała także duża frekwencja. A poza tym życzymy nowemu prezydentowi, aby jego rządy były naprawdę owocne. Zapewniamy także o naszej modlitwie, aby Pan go oświecał i wspierał w służbie, którą pełni, oczywiście dla swojej ojczyzny, ale także dla dobra oraz pokoju na świecie. Jestem przekonany, że dzisiaj musimy pracować wszyscy nad tym, by zmienić sytuację globalną, która jest stanem poważnego rozdarcia, głębokiego konfliktu. Gdy chodzi o konkretne kwestie, zobaczymy, jakie będą jego decyzje i na ich podstawie będzie można dokonać oceny.
Z tygodniowym wyprzedzeniem na Haiti oficjalnie zakończył się jubileusz miłosierdzia. Główna ceremonia odbyła się na stołecznym stadionie, na który przybyły tysiące Haitańczyków, cały episkopat, a także przedstawiciele rządu. Kardynał Tshibli Langlois, który przewodniczył liturgii, mówił w homilii, że ten tak ubogi i doświadczony kataklizmami kraj wciąż bardzo potrzebuje miłosierdzia, a także jedności narodowej między wszystkimi swymi mieszkańcami. Przypomniał zarazem, że nadal 8 na 10 Haitańczyków żyje w skrajnej nędzy, co generuje nie tylko migrację, ale także przestępczość. Hierarcha wezwał, aby mimo iż rok miłosierdzia się zakończył, nie zapominać o tysiącach ludzi żyjących w prowizorycznych namiotach, co jest efektem trzęsienia ziemi i ostatniego huraganu, który doszczętnie spustoszył tę i tak już mocno doświadczaną wyspę. Na całym świecie obchody jubileuszu miłosierdzia zakończą się w najbliższą niedzielę zamknięciem drzwi świętych wszędzie poza Bazyliką Watykańską. Tam zostaną one zamknięte 20 listopada, co będzie ostatnim akordem nadzwyczajnego roku świętego, który do Rzymu ściągnął ponad 20 milionów pielgrzymów.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
nauczanie Kościoła względem stosowania metody in vitro czy aborcji jest powszechnie znane. Nie można wykonywać tych procedur. Obie sprawy dzielą opinię publiczną i polityków. Czy Kościół powinien być mediatorem w tym sporze? Czy może powinien dążyć do przekazania prawdy o metodach in vitro i aborcji? Czy między tytułami prasowymi i kolejnymi debatami nie zagubił się ten, o którego się rozchodzi, czyli człowiek? To właśnie tematy dzisiejszej rozmowy, którą prowadzi Tomasz Siniew z Radia Doksa.
Moim gościem jest ksiądz profesor Piotr Morciniec z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże i dobry wieczór.
Proszę księdza, dwa tematy niełatwe, które wydaje się budzą wiele emocji, dzielą, ale istotne w obu tematach jest to, by dotrzeć do prawdy. Tylko gdzie ta prawda jest?
Ta prawda jest bardzo precyzyjnie do określenia, ponieważ chodzi o człowieka, o jego życie i o ochronę tego życia, albo dokładniej, patrząc z perspektywy świętego Jana Pawła II, o służbę temu życiu. I myślę, że te kontrowersje, które się rodzą, zaczynają się w momencie, w którym gubi się z pola widzenia właśnie człowieka, w którym gubi się z pola widzenia tego, który jest często bardzo słaby, tego, który jest zagrożony, człowieka po prostu.
Człowieka już poczętego, o którym decydują dorośli.
Szerzej, człowieka, który jest bohaterem całego tego wydarzenia, bo myślę, że nieuczciwe byłoby poprzestawanie tylko na tym nienarodzonym. Trzeba zobaczyć jego matkę, jego rodziców, tęskniących za dzieckiem rodziców, ponieważ za każdym razem ten człowiek będzie kluczem do właściwego rozwiązania problemu.
Czyli w obu tych przypadkach, zarówno jeżeli chodzi o in vitro, jak i o aborcję, nie można podejmować się generalizacji i mówić, że za każdym razem ten przypadek jest zły?
Powiem tak, to nie chodzi o przypadek, to chodzi o zobaczenie problemu w każdym przypadku w całej jego złożoności. Myślę, że wiele podziałów rodzi się w tym momencie, kiedy zaczynamy wygłaszać wyłącznie werdykty. Jest ten nurt i myślę, że poprawny w nauczaniu Kościoła chociażby, że mówi się o obiektywnej ocenie danego działania. Ale, że przywołam przykład z całkiem innej działki, kwestię samobójstwa. Jak bardzo zmieniło się nauczanie, kiedy zobaczyliśmy tą subiektywną stronę, czyli ten podmiot, który jest de facto ofiarą. I myślę, że w przypadku zarówno in vitro, jak i aborcji, zobaczenie tej złożonej sytuacji pozwala popatrzeć uczciwiej i w pełnej prawdzie na wydarzenie, które się dzieje.
Tylko to spojrzenie jest o wiele bardziej trudniejsze niż wydanie osądu, wyroku, opinii, a to niestety w języku, w dyskusji publicznej ma bardzo często miejsce, częściej niż właśnie taka pogłębiona analiza.
Matka Kościół, bo tak ją nazywamy, dlatego jest matką, że troszczy się o swoje dziecko, a nie wydaje pochopnych werdyktów. I myślę, że to jest to, co Kościół może zawsze wnieść do sytuacji tej dyskusji. My dyskusji publicznej nie jesteśmy w stanie zmienić albo ułożyć tak, aby dokonywała się do końca uczciwie. Różne techniki, różne manipulacje i tak dalej. Natomiast to, co jest bardzo istotne, to pokazać wartość życia ludzkiego, pokazać jego nienaruszalność bezwzględną, ale pokazać też wszystkie dramaty, dylematy, problemy do rozstrzygnięcia, które stają po drodze. I wtedy odkrywamy całkiem nowy wymiar w moim odczuciu. Wymiar przekazania prawdy, informacji, wiedzy, natomiast rozstrzygnięcie i wybór pozostaje po stronie osoby, która jest w środku, do której ta decyzja dotyczy. Bałbym się takiej sytuacji, gdybyśmy zamiast człowieka podejmowali wybór, zamiast człowieka podejmowali decyzję, mamy mu dać wszystkie narzędzia, aby on podjął decyzję w zgodzie ze swoim sumieniem przy pełnej wiedzy.
W obu przypadkach Kościół ma jasne nauczanie i mówi, że nie jest to zgodne z nauką Kościoła, zarówno in vitro, jak i aborcja.
Obiektywnie jasne. Subiektywnie będą okoliczności, które powiedzą, że jest to działanie złe, ale osoba, która je podjęła, nie w pełni odpowiada, jest pod takim naciskiem, a nie innym i tak dalej. Nawiązuje do bardzo istotnej kwestii, która wyszła przy dyskusji nad nowelizacją ustawy, przy tej trudnej dyskusji nad nowelizacją ustawy o ochronie płodu, że tak ją nazwę, gdzie próbowano Kościół przeciągnąć na stronę tych, którzy chcą karać kobiety. To jest totalne pomieszanie porządków. Kościół, mieliśmy taki smutny fragment w historii, gdzie Kościół próbował karać karami świeckimi. Mam nadzieję, że te czasy mamy za sobą. Kościół ma jako narzędzie wychowawcze kary duchowe, chociażby ekskomunika jako ostateczny krzyk o dobro nienarodzonego. Natomiast karanie cywilne w moim odczuciu nie jest drogą wychowawczą.
Czy jeżeli rodzice na przykład starają się o dziecko metodą in vitro, rozważmy najpierw ten przykład, albo stają przed trudnym przypadkiem, trudną decyzją ratowania życia matki z koniecznością aborcji, to czy można to umieścić w ramach grzechu?
Mówienie o grzechu i czy o złu to jest kwestia języka, którym się posługujemy i obszaru, w którym mówimy. Jeżeli mówimy z obszaru teologicznego, będziemy mówić o grzechu. Jeżeli mówimy z obszaru świeckiego czy z obszaru etycznego, mówimy o złu. Ale myślę, że to nie jest najistotniejsze, samo mówienie czy posługiwanie się terminem. Ja bym tylko chciał, wchodząc panu redaktorowi w słowo, zaprotestować troszeczkę przeciwko temu mówieniu, że jeżeli ciąża zagraża życiu matki, to ratujemy tą matkę przez aborcję. Aborcja nie jest metodą leczenia nikogo. Zabijanie nie jest żadną metodą leczenia. Więc jeżeli to już sprecyzujmy w ten sposób, matka ma prawo do pełnego zestawu działań terapeutycznych. I jeżeli ich skutkiem ubocznym może być śmierć dziecka, no to jest to postawienie na równi tych praw jednego i drugiego z podmiotów. Natomiast aborcja nigdy nie jest formą leczenia. Gdy idzie natomiast o małżonków, którzy decydują się na metody prokreacji wspomaganej, czy raczej reprodukcji wspomaganej, to myślę, że jednym z najistotniejszych elementów, który ciągle pokutuje u nas, to jest radykalny brak wiedzy. Pokazuje się tylko ten piękny obrazek, bo rodzą się z tego dzieci, natomiast nie mówi się o całym złu manipulacji, o tysiącach czy setkach tysięcy ginących istot ludzkich, o obciążeniu kobiety, chociażby tą terapią hormonalną i tak dalej, o braku intymności małżeńskiej. Jeżeli to wszystko się pokaże, to ta decyzja, nawet jeżeli zostanie podjęta w taką albo inną stronę, to będzie to decyzja odpowiedzialna. Na razie jest to decyzja bardzo często emocjonalna, ponieważ oni chcą mieć dzieci i ktoś daje im ofertę, w której tylko podano pozytywy.
Czy Kościół powinien w takich przypadkach pomagać parom starającym się o dziecko, czy też parom, kobietom, które straciły swoje nienarodzone dziecko? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
Bardzo szeroka paleta w tym pytaniu zawarta. Kobiety, małżonkowie, rodzice, którzy stracili dziecko na drodze straty przedurodzeniowej, powinni dostać maksymalne wsparcie w przepracowaniu tej straty, z wszystkimi elementami od pogrzebu tego dziecka zaczynając. Gdy idzie o rodziców, którzy zdecydowali się na zabicie swojego dziecka, mówmy tym językiem, mówiąc o aborcji, powinni otrzymać wsparcie. Bardzo wymowna jest tu decyzja papieża Franciszka, że w roku miłosierdzia wszyscy kapłani są, że tak powiem, uprawnieni do zdejmowania kary ekskomuniki za tą tragedię, za ten dramat. Natomiast gdy idzie o małżonków, którzy starają się o dziecko, to towarzyszenie też wielopłaszczyznowe powinno być. Z jednej strony dowartościowania tych małżonków, nawet jeżeli nie mogą zostać rodzicami, z drugiej strony przekazanie, będę z uporem maniaka to powtarzał, pełnej wiedzy, możliwości zobaczenia całego problemu, ale także wspierania w decyzjach innych, usensownienia swojego życia w inny sposób, jeżeli się nie da, czy to adopcja, czy to poświęcenie się w innych dziełach. No i jeszcze jedno, propagowanie też możliwości leczenia niepłodności. W wielu przypadkach ta paleta możliwości leczniczych jest bardzo duża i niewykorzystana, często przemilczana.
Czy wierni mogą liczyć na to, że Kościół zmieni swoje zdanie po latach w obu kwestiach?
Tak, Kościół będzie zmieniał swoje zdanie. Coraz bardziej radykalnie troszcząc się o każdego człowieka. I wszędzie tam, gdzie taka możliwość troski się będzie pojawiać, tam Kościół będzie zmieniał swoje zdanie w tym sensie, propagując i wspierając te pozytywne działania. Natomiast gdy idzie o sytuację ewidentnej krzywdy, gdzie komuś odbiera się życie, gdzie kogoś się degraduje do roli środka, gdzie kogoś się przekreśla w jego ludzkiej godności, tam zmiany być nie może, no bo Kościół wyparłby się siebie i wyparłby się swojego mistrza.
Czy taka radykalizacja poglądów, o której ksiądz profesor powiedział, nie sprowadzi się do odpływu wiernych przez te właśnie tematy, kwestie, które budzą tyle emocji?
Ja nie widzę radykalizacji poglądów. Ja widzę jedno, konsekwentną obronę człowieka. I myślę, że każdy, kto stara się człowieka bronić, doceni to, że Kościół nie ma, że tak powiem, schizofrenii. I tu się, nie bałbym się odpływu wiernych. Natomiast no jeżeli ktoś liczy na koncert życzeń z przekreśleniem najwyższych wartości od samego człowieka, zaczynając przez jego życie i zdrowie, no to pomylił adres.
Po jakiej stronie albo czy w ogóle powinien stanąć Kościół właśnie w tych przypadkach, gdy takie sądy są kierowane, tworzone w społeczeństwie? Powinien stać na straży właśnie tych praw zapisanych chociażby w Piśmie Świętym, czy powinien być jakimś mediatorem?
Kościół powinien stanąć po stronie człowieka. I jeżeli to założenie przyjmiemy, to nie do zaakceptowania jest wersja tylko wygłaszanych werdyktów i zasłaniania wszystkiego Pismem Świętym i nauką Kościoła, ale pokazywanie tego nauczania w sposób taki, aby człowiek zrozumiał, o jakie wartości chodzi, czego się broni. Jeżeli w takim sensie rozumiemy Kościół jako mediatora, to jak najbardziej, ale myślę, że jeszcze trzeba zrobić jeden krok dalej. Znowu wrócę do papieża Franciszka. To wyjście na ulicę, żeby znaleźć tego zgubionego, to jest ta droga, którą warto praktykować. Nie ukrywam, że pracuję od czasu do czasu przynajmniej z rodzicami, małżonkami, którzy stają przed tymi dylematami. Jeżeli rozmawia się, pokazuje wartości, to ich decyzje są wyważone, a na pewno z wdzięcznością przyjmują taki drogowskaz albo takie światło na drodze, na której stają i przed wyborem, przed którym stają.
Chyba najistotniejsza w tym wszystkim jest taka ostrożność i dyplomacja, by zachęcić też wiernych, którzy niosą ten wielki krzyż, do tego, żeby się podzielili tym krzyżem.
Ja nie wiem, czy to jest dyplomacja, czy to jest bardziej delikatność i wrażliwość w mówieniu o sprawach, które bolą. Dyplomacja kojarzy się z takim, powiedzmy, kombinowaniem, natomiast tutaj chodzi o to, żeby być bardzo blisko człowieka, żeby go próbować też zrozumieć, ale z drugiej strony nie okłamywać go. Chciałbym wprowadzić wątek, który bardzo, muszę powiedzieć, bolał, kiedy się patrzyło na dyskusję nad próbami zmiany no takiej dość fundamentalistycznej ustawy o ochronie płodu. Gdy idzie o wartości moralne i podstawowe zasady, nie ma kompromisu. Natomiast jeżeli pan mówi o tej dyplomacji, to ja bym powiedział, że gdy idzie o życie społeczne, uczymy się też albo powinniśmy się uczyć tego, co się nazywa kompromisem politycznym i społecznym. Ponieważ idąc z pięściami albo z zasadą wszystko albo nic, przede wszystkim szkodzimy człowiekowi. Nie ukrywam, że bardzo mnie boli, że zamiast bronić nienarodzonego, zwłaszcza ciężko chorego, bo przede wszystkim o tą przesłankę eugeniczną chodziło w tej batalii, skupiono się na zmianie ustawy i na pytaniu o karanie. Natomiast zginął ten najważniejszy i on na takim scenariuszu najbardziej stracił. Trzeba zrobić wszystko, co możliwe, aby chronić człowieka, zwłaszcza tego słabego.
Apelował na antenie Radia Watykańskiego ksiądz profesor Piotr Morciniec z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, któremu dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, szczęść Boże.
A rozmawiał Tomasz Siniew z Radia Doksa. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.